Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątkowy poranek. Dziś rozmawiam z posłanką Lewicy Agnieszką Bąk-Dziemianą, która w tej chwili w letniej trasie po Polsce, konkretnie po Wielkopolsce i prawie w Poznaniu, to prawie czyni różnicę, bo za chwilę spotkanie w Swarzędzu. Dzień dobry, pani poseł, w słonecznym regionie naszym, witam.
Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie państwa, bardzo miło mi gościć u państwa w Wielkopolsce.
No właśnie wytłumaczyłem, dlaczego nie jest pani w studiu, tylko w Swarzędzu, tak jak powiedziałem, spotkanie za chwilę. Dwa tygodnie temu w tym studiu tutaj siedział ze mną Franek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej, i przyjechał wtedy na to spotkanie rowerem, jak zawsze zresztą, no ale teraz rower jest przyczyną jego problemów. Będzie pani brakowało posła Sterczewskiego, no bo nie jest już członkiem parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, a pani przewodniczy temu zespołowi.
Tak, rzeczywiście poseł Sterczewski zadeklarował rezygnację z zasiadania tego zespołu. Zrobił to zresztą na moją prośbę, ponieważ no, w zaistniałej sytuacji takie działanie wydawało mi się jedynym adekwatnym. I oczywiście no, tutaj sprawa jest prosta. Poseł Sterczewski popełnił bardzo poważny błąd i będzie musiał ponieść tego błędu konsekwencje, czego chyba zdaje sobie sprawę, ponieważ oddał się do dyspozycji odpowiednich organów, zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu na potrzeby tego wyjaśnienia tej, tak, tego postępowania, czy wyjaśnienia tej sytuacji. No i w zasadzie ta sprawa jest z mojego punktu widzenia, jako przewodniczącej parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, sprawą zamkniętą.
Pani poseł, tak i nie, ja bym powiedział. Dlatego, że jest jeszcze coś takiego, jak taki miękki przekaz, powiedziałbym, bo z jednej strony jest osobista jakby sytuacja tego zygzaka, tych wszystkich rzeczy, a z drugiej no rowerzyści, którzy byli, to był pewien element, na którym fundował Franek Sterczewski swoją aktywność polityczną. Pamięta pan to zdjęcie na przykład z posłem Maciejem Gdulą, że właściwie oni się poruszają na rowerze, są tymi aktywistami zespołu parlamentarnego, tym razem rowerowego. No i to taki słabo wizerunkowo wygląda dla całej jakby tej takiej idei poruszania się na rowerach. Zresztą Donald Tusk dał temu wyraz.
Ależ oczywiście, że tu nie ma żadnej wątpliwości, że sytuacja wygląda słabo wizerunkowo, a także słabo, jeżeli chodzi właśnie o kwestię troski o bezpieczeństwo ruchu drogowego, bo bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, czy jest to samochód, czy jest to rower, czy jest to hulajnoga elektryczna, no to trzeba dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. No i z całą pewnością żadne wsiadanie po choćby kropli alkoholu nie powinno wchodzić w grę. Więc wie pan, panie redaktorze, no to jest tak, jak oczywiście każdy kierowca, który przekracza dozwoloną prędkość, który wsiada za kierownicę pod wpływem alkoholu, no możemy dyskutować o tym, w jaki sposób szkodzi wizerunkowi kierowców, no, ale przecież to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że stwarza on pewne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
A pani porusza się rowerem, bo tak się zastanawiam, czy rower nie będzie passé teraz, no bo jak Donald Tusk wylicza tramwaj, pociąg, autobus, komunikacja zbiorowa, no i cytuję, to nasza przyszłość, tego się, Franek, trzymamy.
Ja z roweru korzystam, ale raczej górskiego, w celach rekreacyjnych. Po mieście się rowerem nie poruszam.
Trzyma się pani komunikacji zbiorowej.
Ale też, panie redaktorze, no nie demonizujmy nagle rowerów. To jest czysty, dobry środek transportu. Tak jak powiedziałam, czy wsiadamy na rower, czy wsiadamy do samochodu, po prostu musimy zachowywać się.
Ale o lampce pamiętajmy zawsze i bateryjce. To chyba już po tym filmiku powinno nam utkwić w głowie. A przy okazji, pani poseł, dowiedzieliśmy się, że istnieje parlamentarny zespół do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ja przyznam szczerze, nie wiedziałem, że zespół działa. Czym się zajmujecie? No bo to może dobra okazja, żeby parę zdań powiedzieć w tym momencie.
Oczywiście w parlamencie działa bardzo wiele zespołów parlamentarnych powoływanych przez posłów i posłanki, żeby zajmować się jakimś określonym tematem. Ten zespół istnieje w tej kadencji, istniał także w kadencjach poprzednich, zanim ja jeszcze byłam w Sejmie. Czym się zajmuje? Zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem ruchu drogowego. W tej kadencji podejmowaliśmy bardzo ważne tematy, które później, w okresie późniejszym, stały się obowiązującym prawem, jak na przykład wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych na drodze, pierwszych wchodzących na pasy. Mhm. Kwestia podniesienia stawek mandatów za wykroczenia, za przekraczanie prędkości.
To były wasze rekomendacje, tak?
To były nasze rekomendacje. Każdy projekt ustawy w tym zakresie, który pojawiał się w parlamencie, analizowaliśmy, omawialiśmy, opiniowaliśmy. Zgłaszaliśmy też uwagi, bo są oczywiście w tych ustawach dotyczących chociażby pierwszeństwa pieszych takie przepisy, które jeszcze budzą nasze wątpliwości, na przykład niejasność, jeżeli chodzi o możliwość korzystania z urządzeń elektronicznych przechodząc przez przejście. Ale to są pewne niuanse, my o tym dyskutujemy. Przed nami jeszcze szereg wyzwań, takich jak przywrócenie radarów na drogach i umożliwienie samorządom ich stawianie. Takie jak uporanie się z wyścigami nielegalnymi.
Ojej, to pamiętam tę sytuację, jak były te radary samorządowe. Pamiętam wtedy Jacek Żakowski powiedział, dlaczego to państwo mnie tak nie lubi, bo to był ten moment, że radary nie służyły właściwie wytracaniu prędkości, tylko nabijaniu kasy samorządowej. Pamięta pani, chodziło o to, że one były ustawione na takie prędkości, w takich miejscach, gdzie ta szkodliwość była, to nie było przekroczenie o 20 kilometrów, tylko na przykład o 3, o 5, i się kasa ciurkiem do samorządowej kiesy lała.
Wszystko można robić i trzeba robić z głową. Mhm. To nie jest tak, że pieniądze z tych mandatów, z fotoradarów powinny trafiać na cokolwiek, co się samorządowi zamarzy. Powinien być specjalny fundusz czy to pomocy ofiarom wypadkom, czy fundusz przeznaczony na przebudowę, dostosowywanie infrastruktury do zmiennych warunków.
Tak, żeby albo bezkolizyjnie, na przykład poruszanie się pieszych czy rowerzystów, bo to nie zawsze jest też takie oczywiste.
Tak, żeby po prostu zwiększać bezpieczeństwo
ruchu. Jeszcze jedno zdanie na ten temat. Ja przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tematów mamy sporo. Proszę mi powiedzieć, bo widziałem statystyki dotyczące tych mandatów wyższych i na początku rzeczywiście kierowcy mocno spuścili nogę z pedału gazu, ale teraz patrzyłem na przykład na dane warszawskie i są takie miesiące, gdzie wzrost jest dwukrotny miesiąc do miesiąca, jeśli chodzi o przekraczanie prędkości o ponad 30 kilometrów, czyli mówimy już o poważnym wykroczeniu. No i pytanie, na ile skuteczne to jest, czy to trochę nas jakby na chwilę tylko nie zatrzymało?
Tak zazwyczaj jest, że pierwszy, najsilniejszy efekt następuje po wprowadzeniu prawa, a później on nieco słabnie. I oczywiście podniesienie, czy tak naprawdę waloryzacja stawek tych mandatów, bo mandaty nie były podnoszone, stawki od niemal ćwierci wieku, zanim to się stało teraz w tej kadencji. Ale oprócz tego, to jest ważne, ale oprócz tego musimy pamiętać, że kara musi być nie tylko dotkliwa, ale także nieuchronna i egzekwowalna. To znaczy ktoś musi skutecznie te mandaty ściągać, musi być zwiększona liczba kontroli. No a jeśli to nie wystarczy, to w przypadku recydywistów, takich bandytów drogowych, którzy pomimo jednego, drugiego czy trzeciego mandatu dalej dokonują tych samych wykroczeń, możliwość zastosowania kar bardziej surowych.
Myślicie o tym, żeby rekomendować jeszcze ostrzejsze rozwiązania niż są w tej chwili? No bo one są, przyznajmy, dosyć mocne. To, co od stycznia ma już w taryfikatorze, no i w ogóle w kodeksie karnym też swoje wyrażenie.
One są rzeczywiście zaostrzone względem tego, co obowiązywało wcześniej, ale wcale na tle Europy nie mamy aż tak restrykcyjnego prawa, jeżeli chodzi o...
Czyli może być jeszcze bardziej przekręcona śruba.
Związany z, ale to już oczywiście najostrzejsze formy kar, jak konfiskata samochodu, jak wprowadzenie do kodeksu w ogóle kategorii przestępstwa drogowego, czy zabójstwa drogowego, bo przecież pozbawienie kogoś życia, kiedy jedzie się w terenie zabudowanym 150 km na godzinę, to nie jest, ciężko to nazywać wypadkiem, tak? To jest niemalże działanie z premedytacją, a w zasadzie, znaczy na pewno ze świadomością, czy z możliwością posiadania świadomości, jakie wielkie zagrożenie się...
Pani poseł, stawiam kropkę w tej części, dlatego że rozmawiam z posłanką Lewicy, ani słowa jeszcze nie było Lewicy, no więc teraz czas na to. Jesteście w trasie letniej, hasło tego przejazdu po Polsce. Brzmi bezpieczna rodzina. Powiem tak, pachnie mi mocno kampanią wyborczą już, albo przynajmniej prekampanią wyborczą. A podobno Donald Tusk powiedział, że kto latem nie będzie w Koalicji Obywatelskiej jeździł, ten nie będzie kandydował. U was jest tak samo?
Lewica każdego roku w wakacje rusza w teren, wtedy jest mniej obowiązków parlamentarnych w Sejmie i jest to dobra okazja do tego, żeby spotkać się z wyborcami, z wyborczyniami, ale też po prostu, nie tylko z naszymi wyborcami, po prostu z rodzinami, z obywatelami i porozmawiać o tym, to ich boli i jakie my mamy rozwiązania dla problemów, które oni dostrzegają.
No właśnie, tak sobie patrzę. Wyliczam, dużo macie tych rozwiązań, z którymi jedziecie. Wzrost płac w budżetówce 20%. 12% waloryzacja rent i emerytur już we wrześniu. Propozycja dotycząca powrotu do rat z grudnia 2019 roku dla kredytowiczów, czy bezpłatne przejazdy wakacyjne. Powiedziałbym trochę tak z przekąsem. Nikt nie da ci tyle, ile ci lewica obieca.
Panie redaktorze, to nie są tylko obietnice i to nie są tylko postulaty. Większość z tych postulatów ma odzwierciedlenie w konkretnych projektach ustaw, które lewica już w Sejmie złożyła. Druga waloryzacja emerytur to jest systemowe rozwiązanie, które w sytuacji rosnącej inflacji to jest po prostu uczciwe i sprawiedliwe. Dlatego, że w tej chwili mamy raz w roku waloryzowaną emeryturę, ale ta waloryzacja jest błyskawicznie konsumowana przez...
Ale jest jeszcze 13 i 14 emerytura, które pewnie po części to mają też kompensować.
Tak, na pewno. Tyle tylko, że 13 i 14 emerytura to nie jest rozwiązanie systemowe. To nie jest tak, że emeryt, emerytka wie, że i w tym roku, i w przyszłym roku, i w kolejnym roku taka emerytura się pojawi. Z roku na rok czekają emeryci na taki pański gest władzy.
Czyli tak roku, po uważaniu.
Po uważaniu. A my uważamy, że należy po prostu powiązać to ze wskaźnikiem inflacji, wprowadzić systemowe rozwiązanie tak, żeby bez względu na to, kto rządzi teraz, kto będzie rządził po wyborach, po prostu, żeby ta emerytura...
Pani poseł, a czy inflacja, czy państwo w ogóle stać w tej chwili na to wszystko? No bo mamy tę kumulację czynników od paru lat. Pandemię, wojnę na Ukrainie, pomoc uchodźcom z Ukrainy. Tę sytuację wywołaną przez wzrosty cen, które są wszędzie. Widziałem takie wskaźniki Bloomberga, z których wynika, że tak naprawdę ceny surowców energetycznych kosztowały w 2020 roku 60, teraz $120. To jest wzrost o 100%. No a inflacja, jak wiadomo, w dużej mierze z dwóch trzecich składa się właśnie z tego, co wynika z surowców energetycznych, z ich wzrostu na giełdach światowych. Czy jeszcze dokładanie tak naprawdę do budżetu państwa w tym momencie dodatkowych socjalnych zobowiązań, to nie jest pomysł na to, żeby tę inflację jeszcze bardziej rozhulać?
Przyczyn inflacji jest wiele, są oczywiście przyczyny zewnętrzne, ale są także przyczyny wewnętrzne, to znaczy po prostu zła polityka rządu i spóźnione próby zatrzymania tej inflacji.
A to przecież tak cały świat Glapiński, miał z tym.
No, prezes Glapiński stawał i mówił, że będzie deflacja, a nie inflacja i nie będzie podnosił stóp procentowych, nie ma się czym martwić, po czym minęło kilka miesięcy i wszystko się odwróciło. Ale jeżeli chodzi o to pytanie, co robić, to w tej sytuacji rząd stoi i wszyscy stoimy przed wyborem, kto tak naprawdę ma ponieść koszty tej galopującej inflacji. Czy będzie to państwo i banki, czy będą to polskie rodziny. Na ten moment rząd Mateusza Morawieckiego wybiera przerzucenie tych kosztów na polskie rodziny. A ja bardzo bym chciała, i Lewica od tego się domaga, żeby podjąć faktyczną walkę, już nie tylko z inflacją, bo to jest przegrana walka na ten moment, ale z biedą. Która zagląda w oczy polskim rodzinom.
Nie jest tak, że nic nie jest przecież robione, bo patrzę sobie na przykład na ostatnie sejmowe głosowania. Jest przecież kwestia ustalenia cen węgla dla indywidualnych odbiorców. Jest także dodatek osłonowy dla 7 milionów najuboższych gospodarstw. No, są ci rzeczywiście najbiedniejsi ludzie. To nie jest tak, że nic się nie robi, tylko pytanie, tak jak powiedziałem, czy stać państwo na to, bo nie można w nieskończoność dorzucać pieniędzy na rynek w sytuacji tak wysokiej inflacji.
Ale inflacja tak działa, że nie wszyscy tracą na inflacji. Na inflacji nie traci na przykład budżet państwa. Im wyższa inflacja, tym wyższe wpływy do budżetu z podatku, po prostu z podatku VAT. Więc rząd pieniądze ma.
Tylko to będzie podwyższać inflację, tak mi się wydaje.
Musi je po prostu sprawiedliwie rozdzielić. Potrzebne są także pieniądze, odblokowanie w końcu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, tak żeby można było przekazać środki na inwestycje. Inwestycje nie pompują inflacji, nie mają tego...
To może jest to rzeczywiście jakieś rozwiązanie.
Wyciągają pieniądze z rynku.
Pani poseł, jeszcze jedno pytanie.
Żeby zostawić polskie rodziny samym sobie, bo inflacja, bo wojna, bo Putin. Polska nie będzie bezpieczna tak długo, jak długo nie będzie bezpieczna każda polska rodzina, a nie tylko silne będzie wojsko i trwałe sojusze.
To jeszcze jedno, jeżeli już mówimy o wojnie, ja nie mogę sobie podarwać tego pytania. Premier brytyjski Boris Johnson powiedział, że gdyby Putin był kobietą, to wtedy prawdopodobnie nie rozpocząłby takiej szalonej macho wojny najeźdźczej i nie zaatakowałby Ukrainy. Zgadza się pani z tym stwierdzeniem?
Trudno mi sobie wyobrazić Putina jako kobietę. Jest to okrutny dyktator i faktycznie rozpoczął bardzo krwawą wojnę, ale są faktycznie badania i wskazówki, i takie informacje, że im więcej kobiet w polityce, im więcej kobiet na decyzyjnych stanowiskach, tym styl zarządzania, czy to państwem, czy to przedsiębiorstwem, firmą, się zmienia i jest bardziej oparty
ale,
na
pani
współpracy
pozor, jeszcze
w
też była Katarzyna, jeszcze też była Katarzyna Wielka, która też lubiła sobie najechać Ukrainę. No ale to tak na marginesie. Być może to jest rzeczywiście przyszłość polityki. Dzisiaj jedna z polityczek gościła u nas w studiu, Agnieszka Bąk-Dziemianowicz. W studiu, ale poprzez telefon. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. No i życzę już w tej chwili wakacji, chociaż pewnie wy te wakacje macie dopiero w sierpniu jako politycy.
My dzisiaj w Starzędzu, w Buku, w Lesznie, w Grodzisku Wielkopolskim, więc serdecznie zapraszamy na takie spotkania.
To miłego zwiedzania Wielkopolski w takim razie. Kłaniam się, dobrego dnia.
Kluczowy temat.